Tu Wieczoryn, kanał Komandów, przed mikrofonem Sławek Kulesza. W siódmym sezonie naszej działalności, który dzisiaj właśnie inaugurujemy, będziemy się znowu spotykać co dwa tygodnie, co drugą sobotę, tuż po godzinie 19, tylko w radiu UWM FM 95.9. Nie będziemy Was prosić o suby, nie będziemy Was prosić o lajki, nie będziemy Was prosić o donacje. Jedyne, o co Was prosimy, to żebyście byli z nami i tak jak my cieszyli się nauką. Poważną, bardzo poważną, nie bardzo poważną i bardzo niepoważną. Dzisiaj akurat temat z pogranicza. Z jednej strony bardzo poważny, bo on dotyczy osiągania jak najlepszych wyników sportowych, co się wiąże oczywiście z prestiżem i dużymi pieniędzmi, sławą i takimi różnymi rzeczami. Z drugiej strony nie bardzo poważny, no bo uprawiać sport każdy może i do takich wyników, o których dzisiaj rozmawiamy, no w sumie dojść mógłby również każdy, kto by trochę głębiej wszedł w fizykę. O co chodzi? Wspomniałem już, że dzisiaj na tapecie mamy skok wzwyż, czyli jedną z najbardziej technicznych konkurencji lekkoatletycznych, w której trzeba się wykazać nie tylko sprawnością fizyczną, skocznością, gibkością, ale także trzeba swoje ciało wytrenować, aby umiało przyjmować, aby chciało przyjmować pozycje, które w momencie przechodzenia nad poprzeczką wydają się przeczyć zdrowemu rozsądkowi, że tak można w ogóle przeskakiwać przeszkody. Zanim jednak dojdziemy do tego, co się dzieje współcześnie, prześledźmy jeszcze chwilkę historii tego, w jaki sposób ludzie pokonywali poprzeczkę. Pierwsze rekordy w skoku wzwyż są rejestrowane na początku XIX wieku. I to były wysokości tam rzędu, powiedzmy, 1,70 m, 1,80 m. Mówimy cały czas o wynikach męskich. Pierwszy poważniejszy rekord, większy rekord, 1,94 cm, pochodzi z roku 1920 i był on zwieńczeniem dopracowania do perfekcji techniki, którą nazywam techniką przerzutową, nożycową może bardziej, nożycową. Chodziło w tej technice o to, aby w momencie przechodzenia nad poprzeczką pośladki i nogi w taki sposób zawinąć, aby one przeskoczyły nad poprzeczką, no i oczywiście całe ciało również, żeby przeszło, w związku z czym środek masy ciała w momencie przechodzenia w najwyższym swoim punkcie musiał się znajdować nad poprzeczką. 1,94 m już samo w sobie robi wrażenie. Technika przerzutowa, całe ciało w kulminacyjnym punkcie lotu, w najwyższym punkcie lotu nad poprzeczką znajduje się właśnie w takiej pozycji, że środek masy też znajduje się nad poprzeczką. Następnie upłynęło kilkanaście lat, te techniki trochę się zmieniały, pojawiła się technika taka przerzutowa, mianowicie w momencie przechodzenia nad poprzeczką zawodnik niejako kładł się na poprzeczce. Chodziło o to, żeby środek masy unieść jak najmniej nad poprzeczkę, co oczywiście dawało tą korzyść, że cała energia kinetyczna, która musiała zostać zamieniona na energię potencjalną grawitacji uniesionego środka masy, była wykorzystana niemalże w całości. Oczywiście trochę energii kinetycznej też trzeba było zostawić mimo wszystko, no bo trzeba było nad tą poprzeczką jeszcze przefrunąć, czyli trzeba było mieć nawet w tym najwyższym punkcie toru trochę prędkości poziomej, z czym się wiązała resztka energii kinetycznej. No tym niemniej, chodziło o to, żeby, tak obrazowo mówiąc, żeby tak się jakby przekręcić na tej poprzeczce, nie dotykając jej oczywiście, żeby jej nie strącić. Ja dlatego nazywam tą technikę techniką przerzutową. Tu chodziło tak o to, jakby, żeby tak jakby się po tej poprzeczce przetoczyć ciałem równolegle do poprzeczki. I tutaj progres był spory, bo w połowie lat 30. osiągano wyniki na poziomie około 2 metrów 2,03. Natomiast w roku 1960 uzyskano tą techniką wynik 2,16 m. I wydawało się, że to już jest szczyt możliwości, kiedy nagle w roku 1968 na Igrzyskach Olimpijskich, nie pomnę w jakim to było mieście, pojawił się nikomu praktycznie nieznany Dick Fosbury, Amerykanin, student jednej z amerykańskich uczelni, który pofrunął na wysokość 2,24 m, czyli w ciągu, w stosunku do tego poprzedniego, co mówiłem, podniósł ten rekord o 8 cm. to było coś niesamowitego. 8 cm podnieść rekord olimpijski. Co było kluczem jakby do sukcesu? Oczywiście technika wykonania. Dick Fosbury zaproponował po raz pierwszy coś, co weszło do historii skoków z wyż jako technika, tak zwany flop Fosbury'ego. Technika, no właściwie nie wiem jak to nazwać, flop, czyli taki jakby przeskok nad poprzeczką, ale taki przeskok jak obecnie znamy, czyli przeskok plecami do poprzeczki. Wszystkie poprzednie techniki charakteryzowały się tym, że poprzeczkę atakowało się i przechodziło nad nią, będąc do poprzeczki zwróconej bądź brzuchem, bądź pośladkami. Natomiast w technice Fosbury'ego całe plecy musiały wykonać jak najgłębszy mostek, całe ciało właściwie musiało wykonać jak najgłębszy mostek w tył, po to, żeby móc przelecieć nad tą poprzeczką, jak gdyby tak się prześliznąć jak wąż trochę, co z jednej strony wygląda trochę dziwacznie, jeżeli pierwszy raz się taki skok obserwuje, natomiast z drugiej strony, z odpowiedniego ujęcia kamery, tego typu technika jest naprawdę piękna w oglądaniu. Jeżeli zawodnicy są wytrenowani, mają tą technikę opanowaną, no to oglądanie przeskakiwania wzwyż właśnie flopem Fosbury'ego to jest coś naprawdę niesamowitego. Gdzie tkwi klucz? Gdzie tkwi tajemnica sukcesu tej techniki? Otóż w odróżnieniu od wcześniejszych technik, we flopie Fosbury'ego środek masy nie musi przechodzić ponad poprzeczką. Właśnie wygięcie, takie bardzo mocne, ekstremalnie mocne wygięcie pleców, do czego przydaje się elastyczność i duży, wysoki wzrost skoczka przy jednoczesnej szczupłości. To silne wygięcie pleców, zrobienie tego mostka powoduje, że środek masy obniża się i w związku z tym może on przejść pod poprzeczką. W związku z czym w najwyższym punkcie ciało wygięte może pokonać poprzeczkę zawieszoną nawet na większej wysokości, bo nie musi całe ciało w danym momencie być na takiej wysokości, ale poszczególne jego fragmenty w różnych odstępach czasu, w różnych chwilach przechodzą tą poprzeczkę. Dlatego była to technika, która tak mocno podniosła rekord świata. I tak jak mówiłem, wydawać by się mogło, że do skoków z wyż w związku z tym są pisani ludzie, którzy są bardzo szczupli, ale jednocześnie wysocy i sprawni fizycznie, czyli przede wszystkim skoczni, wygimnastykowani. Czyli wydawać by się mogło, że ludzie niskiego wzrostu nie mają w skoków z wyż, przynajmniej na tym profesjonalnym, za wysokim poziomie, nie mają czego szukać. No i trzeba, jak zwykle, od każdej reguły jest wyjątek. W latach, to był początek 2000 lat, XXI wieku, kiedy na arenach międzynarodowych pojawił się niesamowity zawodnik ze Szwecji, Stefan Holm, który mimo, że dosyć wysoki, bo 1,81 m, więc nie był jakimś mikrusem, ale pofrunął na wysokość 2,37 m na otwartym stadionie, albo nawet, nawet na 2,40 m w hali, podczas zawodów w hali, gdzie nie było wiatru dodatkowego. No i trzeba powiedzieć, że Stefan Holm, mimo swojego dosyć niskiego wzrostu, jak na skoczka wzwyż, zapisał się też z głoskami, bo trzeba mu oddać, że był niesamowicie skoczny i wygimnastykowany. Oczywiście nie jest to wynik rekordowy, bo rekord świata w skoku wzwyż 2,45 m należy od roku 1993 do Kubańczyka Javiera Sotomayora i przez dobre 30 lat nie został pobity jeszcze. Trzeba powiedzieć, że Sotomayor był znacznie wyższy od Holma, 1,93 m, Holm 1,81 m, 12 cm różnicy. I to prawdopodobnie dało mu przewagę. Gdyby Holm był trochę wyższy, być może mielibyśmy inny rekord świata. Tym niemniej, żeby Wam uświadomić, co to znaczy 2,45 m, to jeżeli jesteście na boisku do siatkówki męskiej, to siatka w męskiej siatkówce jest zawieszona na wysokości niemal tej samej, 2,43 m, 2 cm niżej. Czyli Javier Sotomayor dałby radę przeskoczyć w swoim oczywiście najlepszym czasie nad męską siatką do siatkówki. Robi wrażenie. A wszystko to dzięki fizyce, która pomogła sportowcom osiągać coraz lepsze rezultaty. No dobrze. Czas nasz dobiega końca. Pierwsza audycja nowego sezonu Wieczorynki Naukomanów dobiega końca. Słyszymy się za 2 tygodnie. Mam nadzieję, że z tego, co dzisiaj usłyszeliście, przerobicie to na swój użytek i że będziecie usatysfakcjonowani z tego, co usłyszeliście, z tego, co Wam przyjdzie do głowy jeszcze, bo o to chodzi w nauce, żeby każdy to, co wiemy, mógł przerobić po swojemu, no i dojść do swoich własnych wniosków. Serdecznie Was zapraszam za 2 tygodnie. Teraz już się żegnam. Sławek Kulesza, Wieczorynka Naukomanów, ale nie odchodźcie od odbiorników, bo w Radiu WMFM dalej będziemy grali, tak żeby się dobrze słuchało. Do usłyszenia za 2 tygodnie.